Sam temat mistyki Rozalii Cylakówny moim zdaniem jest za obszerny jak na półgodzinne wystąpienie i uważam, że przydałoby się jakieś studium na miarę co najmniej doktoratu, jeśli nie porządnej książki, które by dało szansę wydobycia całego bogactwa mistyki Rozalii Cylakówny, bo bez wątpienia jest ona mistyczką. I ośmieliłbym się zestawiać mistykę Cylakówny z mistyką świętej Faustyny Kowalskiej, zwłaszcza, że obydwie postacie łączy czas i miejsce, mianowicie miasto Kraków. Przypomnijmy, że Faustyna żyje w latach 1905-1938, Rozalia Celak 1901-1944, więc nakładają nam się te okresy. Nie wydaje mi się, aby wiedziały o sobie, aby się kiedykolwiek spotkały. Nie ma śladów w źródłach ani jednych, ani drugich. Tym bardziej, że pobyt Faustyny w Krakowie jest krótki. To jest ostatni okres i raczej z uwagi na charakter jej pracy, pobyt w klasztorze, potem w szpitalu, więc jakiekolwiek tutaj próby doszukiwania się kontaktów osobistych nie tylko, że moim zdaniem nie są zasadne, ale z góry skazane na niepowodzenie. Tak jak mówi się o Faustynie, że jest krakowską mistyczką, to jest takie określenie, które ksiądz Machniak upowszechnia, myślę, że możemy tak samo mówić o Rozalii Celak, że jest krakowską mistyczką czy mistyczką z Krakowa. I takim określeniem zamiennie będziemy się posługiwać. Zanim przejdę do charakterystyki mistyki Rozalii Celak, kilka zdań, myślę, że w tym gronie woli pewnej formalności niż wyjaśniania wątpliwości, czym jest sama mistyka. Dość powszechne jest, jak wiemy, rozpowszechnione przekonanie, że mistyka jest czymś nadzwyczajnym, że to jest zjawiska paramistyczne, które, jak wiemy, mogą życiu duchowemu, zwłaszcza osiągającemu wysokie stopnie, towarzyszyć, ale nie muszą. Że te zjawiska nadzwyczajne, które często są identyfikowane jako mistyczne, jak się okazuje, częściej towarzyszą manifestacjom demonicznym w czasie egzorcyzmów niż w normalnym życiu duchowym. Więc z tej racji nie wolno utożsamiać mistyki z paramistyką. W nieco uproszczonym, klasycznym schemacie duchowego rozwoju, który nie jest jedynym, praktycznie każdy z większych autorów zgłasza taki swój schemat duchowego rozwoju, czy to w formie etapów, czy faz, mamy trzy takie etapy, utrwalone przez świętego Tomasza, wywiedzione gdzieś od pseudo-Dionizego Areopagity. Oczyszczenie początkujących, oświecenie postępujących i zjednoczenie doskonałych. Przy czym faza mistyczna, czy wymiar mistyczny, rozpoczyna się mniej więcej w drugim etapie i osiąga pełnię w trzecim, czyli w zjednoczeniu. Jako ciekawostkę na marginesie dodam, że święty Bonaventura nieco inaczej niż święty Tomasz ujmuje sprawę tej periodyzacji życia duchowego. Święty Bonaventura mówi nie o trzech etapach, ale o trzech drogach. I to, co Tomasz nazywa etapami, Bonaventura nazywa drogami. Droga oczyszczenia, oświecenia, zjednoczenia, prowadząca do celu, jakim jest Bóg, a etapami na tej potrójnej drodze to jest medytacja, modlitwa, kontemplacja. Muszę przyznać, że to ujęcie bonaventuriańskie bardziej mi odpowiada. Przypomina to trochę poruszanie się autostradą. Cały czas jadę do przodu, lecz raz jadę wolniej, raz szybciej i wtedy zmieniam pas, ale cały czas jestem w tym samym kierunku. Ujęcie tomaszowe zdaje się sugerować nieuchronność tych następstw. Jeśli wszedłem na drogę oświecenia, to znaczy, że już nigdy się nie mogę cofnąć. To tak na marginesie. Jeśli chodzi o samą Rozalię Cylakówną, jej mistyka jest bardzo podobna do mistyki świętej Teresy od Jezusa, więc mistyka karmelitańska. Tym bardziej, że ona szukała zrozumienia swoich przeżyć duchowych, czytając dość wnikliwie dzieła zarówno świętej Teresy od Jezusa, o której wspomina wielokrotnie, zresztą miała bardzo piękny sen, jak również czytała i znała dzieła świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. I nie wiem, czy nie byłoby słusznym postawienie tezy, że Rosalia Celak jest jedną z pierwszych, myślę, że w Polsce chyba możemy tak powiedzieć, że jest pierwszą interpretatorką czy osobą, która wprowadza w swoje osobiste życie duchowe ideę małej drogi świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Pamiętajmy, że pisma świętej Teresy pojawiły się na początku w Polsce, pojawiły się, jeśli dobrze pamiętam, za sprawą Kalinowskiego na początku XX wieku. Więc Rosalia Celak je chwyta prawie że na świeżo w swojej młodości i bardzo dużo czerpie z mistyki zarówno jednej, jak i drugiej Teresy. Również w mistyce Rosalii Celak odnajdujemy całą bogatą doktrynę sanhuanistyczną, zwłaszcza jeśli chodzi o dobrze opisany etap jej życia duchowego, tych ostatnich kilku lat, który można interpretować jako klasyczną noc ciemną. W tym ostatnim okresie jej życia odnajdujemy wszystkie znane z pism sanhuanistycznych i terezjańskich elementy ciemnej nocy ducha. Istotą mistyki w ujęciu chrześcijańskim jest zjednoczenie z Bogiem w Trójcy Jedynym doświadczane w swoim wnętrzu, a więc nie na zewnątrz, nie w fenomenach, nie w zjawieniach, nie w słowach, lecz w sobie. Właściwym przedmiotem tego doświadczenia jest Chrystus, czyli można wprost mówić o wybitnym akcencie chrystocentrycznym i chrystoformicznym jako charakterystycznej cesze mistyki chrześcijańskiej i takowąż odnajdujemy u Rosalii Celak. Chrystus jest przedmiotem doświadczenia w mistyce chrześcijańskiej jako osoba, jak również jest przedmiotem tego doświadczenia w jego tajemnicach zbawczych, na ogół pasyjnych, czyli Chrystus umęczony, biczowany, ukrzyżowany, ale także w tajemnicach inkarnacyjnych, jak Dziecię Jezus, nierzadko właśnie Dziecię Jezus w Eucharystii, tak jak to mamy u Faustyny, że ona czasami widzi Pana Jezusa jako dzieciątko w rękach kapłana. Zresztą ten obraz pojawia się u innych mistyków. Ja zajmowałem się doświadczeniem mistycznym błogosławionej Marceliny Darowskiej, założycielki Sióstr Niepokalanek, u której bardzo podobne są też przeżycia, kiedy ma, i to też ciekawa rzecz, że bardzo często doświadczenie Chrystusa pojawia się w kontekście, prawie że wyłącznie, w kontekście Eucharystii, adoracji, komunii. To jest i u Darowskiej, to jest u Kowalskiej, to jest u wielu innych i to jest także u Rosalii Celak. Jej doświadczenia mistyczne, te wybitnie chrystocentryczne, są w kontekście Eucharystii. Przedmiotem doświadczenia mistycznego u wielu mistyków jest Chrystus zmartwychwstały, choć nie tak często jak Chrystus umęczony. I między innymi ten paschalny wymiar doświadczenia mistycznego pojawia się wyraźnie u Rosalii Celak. Odniesienie podmiotu mistycznego zasadniczo w mistyce chrześcijańskiej ma kształt miłości, a więc jest to odniesienie agapetyczne. Stąd też częściej mówi się w mistyce chrześcijańskiej o mistyce oblubieńczej. Oprócz innych aspektów mistyki, jak na przykład mistyka esencjalna, do której się przyporządkowuje Eckharta, Ruysbrecka czy Taulera, choć jeśli chodzi o samego Taulera i Henryka Suzo, to moim zdaniem jest to wybitnie mistyka jednak oblubieńcza, a nie mistyka esencjalna, taka filozoficzna, jak się często próbuje ich kwalifikować. Mówię o tym dlatego, że Rosalia Celak wyraźnie się sytuuje w tym nurcie chrześcijańskiej mistyki oblubieńczej. Głównie właśnie poprzez podkreślanie miłości do Chrystusa ujmowanej w tym symbolu serca Jezusowego. I dodajmy jeszcze jedną rzecz, że mistyka jako przejaw wysokiego stopnia świętości nigdy nie jest efektem własnych zabiegów ascetycznych, jak to jest na przykład w mistyce dalekowschodniej, gdzie oświecenie, przebóstwienie, czy jakkolwiek to jest nazywane, przychodzi jako rezultat określonych technik relaksacyjnych czy ascetycznych. W mistyce chrześcijańskiej jest to zawsze inicjatywa Boga, dar Boży, wobec którego człowiek czuje się pasywny, receptywny, dar, który przychodzi w sposób nieprzewidywalny, nagły. W związku z tym też rodzi się poczucie niewyrażalności, że mistyk ma problem z eksplikacją tego, co przeżywa. I jeszcze jedno trzeba dodać, że to przeżycie jest zawsze krótkotrwałe, ewentualnie pozostawiające długi rezonans psychoemocjonalny. I te elementy odnajduję także w mistyce Rosalii Celak. Czyli już uprzedzając nieco konkluzję mojego wystąpienia, do której jeszcze dojdę, już w tej chwili można powiedzieć, że Rosalia Celak jest przykładem klasycznej mistyki chrześcijańskiej i jednym z wielu polskich mistyków. Natomiast mówienie, jak to często się używa, takich określeń w odniesieniu do Faustyny czy innych, że to jest wielki, największy mistyk, jest mało takie racjonalne, bo jaką miarą mierzyć? Jak można porównywać mistyków ze sobą, skoro każde doświadczenie jest niepowtarzalne? To obdarowanie łaską, jakie Bóg daje, jest tak nietuzinkowe, że porównywanie jest tylko zabiegiem w najlepszym razie czysto akademickim. Jeszcze chcę dodać to, że doświadczeniu mistycznemu mogą, jak wspomniałem, towarzyszyć różne łaski nadzwyczajne. W mistologii, czyli teologii mistyki, rozróżnia się dwa typy łask, które towarzyszą, czy są związane z życiem mistycznym. Mianowicie łaski gratis date i gratum facientes. Jedne i drugie powodują określone stany nadzwyczajne, z tym, że łaski gratis date, czyli darmo dane dla dobra innych, to są te łaski profetyczne czy charyzmatyczne, to są te zjawiska zarówno porządku somatycznego, jak stygmaty, bilokacje, jak na przykład lewitacja, inedia czy wigilancja. No, można by się doszukiwać takiej wigilancji u Rosalii Celak, kiedy ona śpi stosunkowo mało, a wykazuje ogromne zaangażowanie, ogromny wysiłek. Przez wiele lat śpi naprawdę niewiele. Natomiast wytłumaczeniem zjawiska wigilancji jest zwykle związane z wigilancją zdolność kontemplacji. Można by w ten sposób powiedzieć, że organizm regeneruje siebie, swój niedobór snu, wypoczynku poprzez kontemplację, poprzez zaangażowanie kontemplacyjne. Tak też mówi się o Janie Pawle II, który sypiał ponad 4 godziny, czy 5 godzin na dobę, a jednak wykazywał ogromną aktywność, ale czas jego modlitwy był taki, że zupełnie się wyłączał z aktywności, więc może tu by trzeba było łączyć te dwie rzeczy. Jeśli chodzi o zjawiska te mające źródła w łaskach gratis date, to oprócz tych zjawisk porządku somatycznego są także zjawiska porządku intelektualnego i niektóre z nich możemy też odnaleźć u Rosalii Celak. To są słowa wewnętrzne, to są widzenia, to są wizje. Tu różnica między wizjami a widzeniami. Wizje mają charakter intelektualny, abstrakcyjny. To jest bardziej, jak mówimy często w języku potocznym, wizja czegoś, czyli pewna idea. Widzenie ma zawsze charakter figuratywny, konkretny, uobecnienie jakiejś postaci. Mamy wśród tych zjawisk glosolalię i ksenoglosję. Niekoniecznie akurat u Celaków byśmy je znaleźli, ale jest też zjawisko kardiognozy, której jakieś ślady można byłoby u Celakówny znaleźć, zwłaszcza w stosunku do swojego spowiednika ojca Dobrzyckiego. I to mnie osobiście nie dziwi, bo z podobną rzeczą miałem do czynienia, badając doświadczenie mistyczne Marceliny Darowskiej, która miała ogląd stanu duchowego swojego spowiednika ojca Kajsiewicza. I też to ciągłe zmaganie się, bo Kajsiewicz od niej wymagał, by precyzyjnie mu powiedziała, co ona widzi w jego sercu. Natomiast ona się bardzo przed tym broniła. Na szczęście w listach nie ma śladu. Zachowana została tutaj daleko posunięta dyskrecja. Wśród tych zjawisk porządku intelektualnego może być jeszcze prekognicja, czyli znajomość rzeczy odległych lub zakrytych, duch proroczy bądź też hierognoza, czyli rozpoznawanie miejsc, osób i przedmiotów świętych. Elementy ducha proroczego u Rosalii Celak występują. Za chwilę może jeszcze będzie okazja to pokazać. Ale jeszcze raz podkreślam, te zjawiska nadzwyczajne, które są dość spektakularne, zwłaszcza te somatyczne, to jest element wtórny w stosunku do mistyki. Nie można jej traktować jako istoty i nie można ze względu tylko na występowanie zjawisk tych nadzwyczajnych kogoś uznać za mistyka, bo byłoby to ryzykowne. Niemniej takie elementy u Rosalii Celak możemy znaleźć, co potwierdzałoby tę naturalność jej rozwoju duchowego. Jeśli chodzi o łaski gratum facientes, bo na tych chciałbym się skupić, to są łaski mistyczne, łaski, które służą, jak sama nazwa mówi, uświęceniu, udoskonaleniu tej osoby. I to są łaski ściśle związane ze zjednoczeniem z Chrystusem. Według mistyków, jeśli można byłoby mówić o jakiejś skali intensywności tych łask, to zwykle są najpierw dotyki mistyczne, czy jakieś impulsy, takie odczuwane niemal jak fizyczny dotyk. To może być porwanie, lot duszy, jak również już w wysokim stopniu zjednoczenia doświadczenie transwerberacji, czyli rany serca, co u Rosalii ma miejsce, o czym jeszcze, mam nadzieję, powiem. Jak również stany ekstatyczne, często interpretowane tylko jako fenomeny zewnętrzne, niemniej ekstaza jest pewnym dość charakterystycznym elementem w tej typologii karmelitańskiej, elementem przygotowującym do już habitualnego zjednoczenia. Często w potocznym odczuciu występowanie ekstazy jest uważane za szczyt możliwości. Ktoś by powiedział, ten człowiek już ma ekstazę. Ja bym powiedział, dopiero ma ekstazę. Bo kiedy ekstazy ustają, to dopiero wtedy można doszukiwać się szczytu zjednoczenia. Bo ekstaza jest przejawem pewnego oporu materii, pewnego oporu wymiaru cielesnego, który nie nadąża za impulsem łaski. Stąd powoduje ten stan zawieszenia określany jako ekstaza. Jeszcze charakteryzując ogólnie to tło, w które chcę wpisać Rosalię, chcę podkreślić, że mistycy pomimo różnych zjawisk nadzwyczajnych sami wykazują, mówię tu o mistykach prawdziwych, autentycznych, wykazują wybitną równowagę psychoemocjonalną, społeczną, dojrzałość osobową i zaangażowanie apostolskie. W związku z tym obecność mistyków w społeczeństwie nigdy nie jest narzucająca się, nie jest narcystyczna, nie jest jakaś manieryczna. Mistyk nigdy nie będzie siebie etykietował, jestem mistykiem, ludzie zejdźcie z drogi, bo mistyk idzie. Wprost przeciwnie, oni są trudno rozpoznawalni. Jedynym, co mogłoby być przesłanką do przypuszczenia, że ktoś ma łaskę życia mistycznego, to wielka gorliwość, to umiłowanie modlitwy, to zachowanie, to pragnienie cierpienia dyktowanego miłością, ale nie cierpienia, które jest pewną patologią, czy jakimś rodzajem, jak to się określa, takiego cierpiętnictwa. Nic z tego. To jest cierpienie, które jest służbą, jest wyrazem miłości. Mówiliśmy tutaj o tym, jak wiele Rosalia poświęcała wysiłku i czasu i kontaktu z ludźmi właśnie z miłości do nich, choć to ją wiele kosztowało. Mistyk nigdy nie robi z siebie ofiary, nigdy nie podkreśla, jak bardzo jest mu źle, nie narzeka, nie krzywduje sobie, jak to się mówi, ale przyjmuje to wszystko w duchu głębokiej miłości, co nie znaczy, żeby nie widział problemu. Rosalia wielokrotnie podkreśla, że ona cierpi, że jest zmęczona, że to wszystko jest dla niej bardzo trudne. Ona tego nie neguje, ale nie robi z siebie ofiary. Więc wykazuje tutaj ogromną dojrzałość taką emocjonalną, a przy tym zaangażowanie społeczne, zaangażowanie także apostolskie. Można nawet mówić o pewnego rodzaju takiej efektywności apostolskiej w przeciwieństwie do efekciarskie. To nie jest działanie na efekt, ale właśnie działanie efektywne, czyli niezwykle skuteczne, choć po ludzku biorąc nie mające szansy. Jako przykład tu możemy szukać tych analogii u Faustyny. Ona jest ograniczona w swoim apostolacie miłosierdzia, jednak te działania jej są niezwykle skuteczne. Podobnie jest u Rozalii, która broni się przed, widzi potrzebę głoszenia tej idei intronizacji, kultu serca Jezusa, ale nie podejmuje tutaj jakichś działań takich społecznych, jakichś inicjatyw, a mimo to, można powiedzieć paradoksalnie, im bardziej ona chce zniknąć, im bardziej chce zniszczyć swoje notatki, tym bardziej ta idea idzie w świat. I tu by też można widzieć w tym pewne potwierdzenie autentyczności mistyki, że im mniej mistyk dba o siebie, o doznawane idee, tym bardziej one znajdują zakorzenienie w życiu społecznym. Jeśli chodzi o samą mistykę, już teraz przejdźmy do Rozalii Celak. Jeśli chodzi o samą mistykę, ta darmowość łaski życia mistycznego w jej życiu, jak wiemy, ujawnia się w tym, że jako chyba 8-letnia dziewczynka uświadamia sobie z pewnym zdziwieniem, że ludzie modlą się z książeczki, podczas gdy ona po prostu mówi do Jezusa tak jak do żywego człowieka. Więc w tym można widzieć już początki życia mistycznego, bo w istocie na tym to polega. Mistyk odczuwa obecność Bożą w sposób realny, a nie tylko poprzez akt wiary, przekonania, że coś jest. On po prostu tego doświadcza. Trudno jest ustalić dokładną chronologię duchowego rozwoju aż po osiągnięcie szczytów zjednoczenia mistycznego u niej, dlatego że źródła nie dają nam tutaj pełnego opisu. Są to pewne retrospektywy u niej, zwłaszcza gdy otrzymuje od ojca Dobrzyckiego te kilkaset, tam nie wiem, chyba 300 ileś tych pytań, na których ona wiele nie jest w stanie odpowiedzieć. Proszę? Nawet 500. Ja zwróciłem uwagę, że tam gdzieś ileś, 300 ileś, ale już chyba...
Na tyle odpowiedziała.
Proszę?
Na tyle odpowiedziała.
Na 300 mu odpowiedziała, na pozostałe nie. Zresztą to jest też bardzo znamienne, że te pytania, one się powtarzają. Są często pytaniami takimi bardzo dociekliwymi i o dziwo zawsze te odpowiedzi są spójne. Nie ma problemu jakiejś dwuznaczności czy wzajemnego wykluczania się, co także potwierdzałoby autentyczność mistyki. Mistyk jest pewny tego, co przeżył. On nie domniemywa. On wie, co przeżył. Poza tym mistyk pamięta te przeżycia, więc tak jak święty Jan Apostoł, który pisząc swoje Ewangelie w wieku prawie 100 lat, doskonale pamiętał dzień, godzinę i okoliczności powołania, podobnie i mistyk pamięta to swoje przeżycia. To nie jest tylko kwestia, że on musi sobie to zapisać, żeby to pamiętać. Mistyk nie pisze dlatego, żeby to utrwalić dla siebie. Pisze dlatego, że jest do tego zmuszony. Ja kiedyś ośmieliłem się postawić taką tezę, trochę taką niesprawiedliwą, że tylko dzięki pewnej ułomności kierowników duchowych mamy jedne z najwspanialszych dzieł mistycznych. Bo jakby mistycy w lot chwytali to, co im penitenci mówią, to nie żądaliby pisania. Często jest to problem właśnie ogarnięcia tego bogactwa i dlatego kierownik duchowy każe pisać po to, żeby mógł zweryfikować wiarygodność tych przeżyć, żeby mógł się nad nimi pochylić. Natomiast sami mistycy generalnie nie mają takiej potrzeby, nie chcą tego pisać, co zresztą wielokrotnie powtarza sama Rozalia, więc to nas utwierdza w przekonaniu o wiarygodności i autentyczności jej przeżycia mistycznego. Skupiłbym się na nocy ciemnej, bo ona jest najbardziej opisana, zwłaszcza w tych ostatnich 6-7 latach życia, jakie mamy opisane w tej książce Wyznania z przeżyć wewnętrznych. Otóż, żebyśmy dobrze rozumieli sam proces ciemnej nocy. jak to Jan od Krzyża nazywają, bierną nocą ducha. Pan Bóg odziera człowieka z jego przywiązań także do pojęć wiary. A więc nie tylko z przywiązań do siebie, do swoich uczuć. Chodzi o to, aby bardziej miłować dawcę niż dar. Ale także odziera człowieka z jego sposobu myślenia o rzeczywistości boskiej. Dlatego dość charakterystyczną rzeczą w etapie biernej nocy ducha u wielu mistyków jest pewna niemożność na przykład modlenia się, dotychczasowego modlenia się werbalnego, niemożność przeprowadzania medytacji. Z jednej strony wielkie pragnienie, wielka potrzeba, z drugiej strony prawie że fizyczna niemożność. Ponadto uczucie absolutnej ciemności poznawczej, jeśli chodzi o pojęcia wiary. Te same słowa, które wcześniej były źródłem bardzo bogatych przeżyć. Na przykład znowu wracam tutaj do Marceliny Darowskiej dla porównania z Rozalią Cylakówną, u której też pod takie elementy znalazłem, choć mniej wyeksponowane. Ale Darowska na przykład wyznaje, że ona nigdy nie mogła Ojcze Nasz odmówić do końca. Dlatego, że każde słowo modlitwy Ojcze Nasz wywołało u niej ogromny ładunek przeżyć, aż po właśnie akty jakieś ekstatyczne, a potem też nie mogła, kiedy dochodziła już do tej nocy ciemnej, też nie mogła tego Ojcze Nasz odmówić do końca, bo nie rozumiała słów, które wypowiadała. Czyli paradoksalnie ciemność. U Rozalii jest podobnie. Kiedy ona wprost mówi, że z wielkim trudem odmawiała akty strzeliste, bo tylko tyle, na tyle mogła się zdobyć. Poza tym, w nocy ciemnej jest też tak, że człowiek pod wpływem darów Ducha Świętego otrzymuje wielkie światło pozwalające mu siebie widzieć w całej prawdzie i to prawdzie Bożej. Stąd też jest doświadczenie prawie że metafizyczne swojej nicości, swojej grzeszności. Ktoś, kto nie zna literatury mistycznej, może podejrzewać mistyka o jakiś rodzaj hipokryzji albo kokieterii, kiedy mistyk wyznaje, że jest wielkim grzesznikiem, kaja się, że jest wielkim grzesznikiem. Rozalia też mówi ciągle o swojej grzeszności, podczas gdy wiemy, że żyje bardzo w głębokim zjednoczeniu z Chrystusem. To przekonanie o swojej grzeszności wynika z pokory, jaka jest darem Ducha Świętego. Pod wpływem światła Ducha Świętego człowiek po prostu widzi siebie w, no, w całej absolutnej prawdzie. To jest trochę tak jak w tym pomieszczeniu. Gdybyśmy zgasili światło, zasłonili okna, zapalili świece, to w blasku tej świecy byśmy widzieli siebie w konturach i meble. No i przyzwyczailibyśmy się do tego widoku i wydawałoby nam się, że właściwie orientujemy się w przestrzeni. Kiedy zapalimy światło, wydaje nam się, że już teraz widzimy na pewno wszystko, każdy drobiazg, ale gdy dopiero wpadnie promień światła słonecznego, widzimy drobiny kurzu. Co nie znaczy, że one się pojawiły z chwilą tego światła, one były. Tylko dzięki temu światłu widzimy nawet drobiny kurzu. Coś podobnego jest w doświadczeniu mistycznym, że im więcej Bożego światła, tym więcej człowiek widzi swoją grzeszność. I to jest w doświadczeniu mistycznym Rozalii Cylak. I jako, no tutaj mam mnóstwo cytatów potwierdzających te tezy, z uwagi na ograniczony czas może ja te cytaty pominę, ale w publikacji myślę, że warto byłoby je pokazać, bo chodzi mi o to, żeby pokazać Rozalię Cylak jako, że tak użyję takiego wielkiego cudzysłowa, jako normalnego mistyka. Nie kogoś, kto ma tylko wizję, wizję pomnika, wizję jakiejś kuli i tak dalej. Te wizje są marginalne. I takie wizje pojawiają się w życiu mistyków, ale to nie jest coś, co jest centrum ich uwagi. Zasadniczym tenorem przeżyć jest swoje zjednoczenie z Chrystusem. Miłość do Chrystusa, która łączy mistyka z Chrystusem. Charakterystyczną rzeczą jest u mistyków także doświadczanie szatana w okresie zwłaszcza ciemnej nocy, co jest obecne także u Rozalii. Z tym, że rzecz ciekawa, iż działanie szatana na tym etapie ciemnej nocy, czy w tle której dokonuje się autentyczne zjednoczenie z Chrystusem, nie jest to działanie szatana bezpośrednio na niższe władze, które by prowadziło do upadku grzechu, ale jest to rodzaj takiego dręczenia w sferze myśli, bądź też atakowanie tego, co zewnętrzne w mistyku. A więc na przykład atakowanie jego zdrowia, jego cielesności, jego bliskich, jego dzieł, które podejmuje taki mistyk. Natomiast nie jest to już bezpośredni atak na jego duszę, bowiem ta jest zjednoczona z Bogiem, a więc złemu duchowi niedostępna. Więc on atakuje niejako od zewnątrz. I to u Rozalii jest, no chociażby te prześladowania ze strony tych pobożnych niewiast, zwłaszcza tej Julii, o której w którymś momencie Rozalia mówi, że miała wrażenie, że to zły duch się na nią rzuca. Zresztą ta kobieta wykazywała, jak tam Rozalia wspomina, no niezwykłą siłę, że poobijała ją no to pięściami, no poobijała ją tak, że ta musiała się położyć do łóżka, bo się źle czuła, więc no też dziwne, skąd taka siła u tej agresorki. Być może było to jakaś forma działania demonicznego. Ta osoba mogła być właśnie w ten sposób zniewolona. Pomijam cały szereg tu zagadnień, aby zmierzać wielkimi krokami ku konkluzji, która nas tutaj najbardziej interesuje. Na potwierdzenie jeszcze tej normalności rozwoju duchowego Rozalii, jakim jest doświadczenie mistyczne, warto przytoczyć może dłuższy fragment, ale bardzo interesujący opis transwerberacji, który trochę przypomina podobne zjawisko świętej Teresy od Jezusa, pięknie przedstawiony przez rzeźbę Berliniego w kościele Santa Maria della Vittoria niedaleko Piazza Repubblica, koło dworca Termini. To wydarzenie miało miejsce 14 lipca 1939 roku, najprawdopodobniej w Jachówce, choć nie miałem wątpliwości, czy w Jachówce, czy w Bińkówce, ale potem parafia powstała w Jachówce, pierwotnie była parafia w Bińkówce. Wcześniej, bo wcześniejszy wpis poprzedzający kilka zdań wcześniej jest pod datą właśnie 14 lipca i jest adnotacja, że to jest Jachówka, więc śmiem twierdzić, że to zjawisko było jednak w Jachówce. Ona była w tym kościele sama i pisze tak: modląc się przed Najświętszym Sakramentem, nagle odczułam ogromny ból w sercu, jakby mnie kto strzałą ugodził. Zrobiło mi się jakoś dziwnie. W pierwszej chwili myślałam, że upadnę i utracę zupełnie przytomność albo umrę. Takiego odczucia nigdy w mym życiu nie miałam. Nie było to w mej mocy uwolnić się od tego cierpienia, chociaż wcale nie starałam się z niego uwolnić. I tu od razu widzimy różnicę, że to nie jest jakiś atak serca, tylko to jest innego typu cierpienie, cierpienie duchowe. Zdawało mi się, że jakaś siła rozrywa moje serce w kawałki. Nie było to takie cierpienie, jak się je odczuwa fizycznie, ale cierpienie odbywające się w głębi ducha. To cierpienie działało i na stronę fizyczną o tyle, że nie mogłam się z miejsca ruszyć i nie miałam najmniejszej siły do wykonania żadnej pracy. Z tym cierpieniem odczuwałam równocześnie niewymowną rozkosz i szczęście nie dające się opisać. I to jest znowu to, co pokazuje, że nie jest to tylko kwestia jakaś zdrowotna. W tej chwili odczuwam dotykalnie Pana Boga w mej duszy. To dotknięcie Boga było krótkie, znacznie krótsze niżeli inne przeżycia. Jakaś siła przybiła mnie do stopni ołtarza, że nie mogłam się poruszyć. Wiem o tym tyle, że znajdowałam się wówczas pod działaniem nieznanej, tajemniczej siły, o której nic więcej nie umiem powiedzieć. W duszy odczuwam równocześnie pragnienie niezwykłe umiłowania Pana Jezusa i pragnienie cierpienia z miłości ku Panu Jezusowi. Pan Jezus dał mi poznać przez światło wewnętrzne, że ostatnie lata mego życia będą nacechowane wyjątkowymi cierpieniami duchowymi. Dlaczego przytaczam ten opis? Dlatego, że u mistyków, jak u świętej Teresy, czy u wielu innych, zjawisko transwerberacji wyzwala coś, co komentatorzy pism świętej Teresy od Jezusa nazywają takim zrodzeniem się macierzyństwa duchowego. Czyli wielkiej potrzeby ekspiacji, wynagradzania za grzechy innych ludzi, troska o ich uświęcenie i zbawienie. Tu mamy tego przykład. U Rozalii mamy też element znany u innych mistyków, mianowicie doświadczenie zjednoczenia z Przenajświętszą Trójcą. To, co mnie bardzo uderzyło, kiedy śledziłem te jej zapiski duchowe, że pod koniec życia wyraźnie pojawia się akcent położony na rolę Ducha Świętego w jej życiu i pojawia się też bardzo znamienny opis doświadczenia tajemnicy Przenajświętszej Trójcy. Na stronie 410 tego wydania znajdujemy takie zdanie. W czasie głębokiego skupienia wewnętrznego Pan dał mi poznać, na czym polega życie Trójcy Przenajświętszej. Duszę mą ogarnęła jakaś przedziwna moc, pozwalając jej trwać przy Panu Bogu w milczeniu, podziwie, w najgłębszym uniżeniu się, z gorącym pragnieniem uwielbienia Pana Boga w Trójcy Przenajświętszej Jedynego, a nade wszystko w miłosnym trwaniu przy Nim. Przed oczyma mej duszy odsłoniła się cała prawda, że Bóg to miłość, miłość to imię Boga. Życie Trójcy Przenajświętszej to miłość. Teologia jak najbardziej poprawna. A więc tutaj wcześniej podjęta w dyskusji hipoteza, że nie miała wykształcenia i dlatego nie można jej wypowiedzi traktować do końca, że tak powiem, poważnie, bo nie jest teologiem, są absolutnie moim zdaniem krzywdzące. Wprost przeciwnie, język Rozalii w porównaniu z pismami innych mistyków jest językiem fantastycznym. To jest piękny język. Bardzo przejrzysty. Poza tym, jeśli chodzi o wyrażenia o charakterze teologicznym, są bezbłędne. Pouczenia ascetyczne, jakie daje swojemu kierownikowi duchowemu, czy w ogóle takie stwierdzenia ogólne, o znaczeniu ogólnym odnośnie do życia duchowego, są bezbłędne, są bardzo realistyczne. Więc tu nie można jej zarzucić nic pod tym względem. Wprost ona jest mistrzynią życia duchowego. I moim zdaniem to jest też przejaw jej oczytania, pomimo tych różnych ograniczeń, jakim była poddana, ale bez wątpienia jest to ktoś naprawdę bardzo dobrze wykształcony, przynajmniej o wysokiej inteligencji. I między innymi ta prawda o Przenajświętszej Trójcy, kiedy ona wprost mówi, że miała doświadczenie, czym jest Przenajświętsza Trójca, to jest sygnał, moim zdaniem, już wysokiego stopnia zjednoczenia, który Święta Teresa określa jako małżeństwo mistyczne. Wspomniałem o roli Ducha Świętego. Rzeczywiście pod koniec życia wielokrotnie wzmiankuje o roli Ducha Świętego, także o swoim odczuciu jego działania, co też byłoby sygnałem wchodzenia w tą już ostatnią fazę dającego się opisać przez człowieka zjednoczenia mistycznego. Temu towarzyszy coraz bardziej nasilające się pragnienie samotności i ciszy wypełnianego kontemplacją, co także jest oznaką prawidłowego rozwoju duchowego aż po szczyty mistycznego zjednoczenia. Jeśli chodzi o takie ocenę, bo nie będę tu w całości charakteryzował, czas nie pozwala, już kończę. A więc tak, jeśli chodzi o mistykę Rozalii Celak, jest to jak najbardziej pod względem kryteriów zewnętrznych mistyka teologicznie poprawna. Pozbawiona jakiejkolwiek sensacyjności czy takiego ekshibicjonizmu. Ona się nie zajmuje rzeczami marginalnymi, jeśli chodzi o jakieś kwestie duchowe. Zajmuje się tym, co istotne. Mówi o tym, co jest naprawdę istotne i to w sposób zwarty, bardzo nawet lakoniczny, czego nie można powiedzieć o różnych pseudomistycznych tekstach, chociażby znanych z ostatnich czasów, gdzie przekazy są bardzo rozwlekłe, gdzie trudno właściwie rozróżnić, o co tak naprawdę chodzi. To jest zajmowanie się w tych pseudoprzekazach mistycznych rzeczami wtórnymi, nieistotnymi, jak wspomniane chociażby spodnie czy kara za podawanie Komunii Świętej na stojąco. U autentycznych mistyków nie ma takich rzeczy. To jest przekaz naprawdę istotowy i ponadczasowy, uniwersalny. Tak jest właśnie u Rozalii Celak. Jeśli chodzi o kryteria te wewnętrzne, jak wspomniałem, w tych pismach jej nie spotyka się sprzeczności, nie ma twierdzeń wykluczających się. Być może te drobiazgowe pytania ojca Dobrzyckiego miały to na celu, aby ją uchwycić na jakimś lapsusie, na jakiejś nieścisłości. Jeżeli ona nie może odpowiedzieć, mówi po prostu nie. Poza tym bardzo broni się przed ujawnianiem swojego wnętrza, czego przykładem jest to wielkie cierpienie, jakie wywołało przesłuchanie czy badanie u doktora Chorobyńskiego, kiedy Dobrzycki chciał mieć wobec kardynała Chlonda zaświadczenie od, no, powiedzielibyśmy, psychiatry. To wszystko pokazuje, że jest to autentyczny, prawdziwy mistyk i w jej mistyce, i to jest najważniejsza w tej chwili element mojego wystąpienia, to, co najbardziej się narzuca, to jest chrystocentryzm tej mistyki. Ten chrystocentryzm przejawia się w takich trzech nurtach. To jest kult Eucharystii na pierwszym miejscu, moim zdaniem. Dla niej Eucharystia, adoracja, na którą codziennie poświęcała dużo czasu, jest w centrum. I wszystkie te, jak się da zauważyć, przeżycia mistyczne, także związane z ideą intronizacji, która nas tutaj interesuje, wiążą się z przeżyciem eucharystycznym, komunią bądź adoracją. I to jest w centrum. Jako drugi element tego chrystocentryzmu to jest właśnie kult serca Pana Jezusa. Jak już mówiliśmy, praktykuje typowe dla duchowości tamtej epoki i środowiska formy pobożności serca Jezusowego. Bardzo je przeżywa, zwłaszcza pierwsze piątki, zwłaszcza miesiąc czerwiec, czy samą uroczystość Najświętszego Serca Jezusa. Pod względem takim przeżyciowym jest to dla niej coś bardzo, bardzo istotnego. Charakterystyką jej mistyki jest umiłowanie krzyża. Na przykład takie zdanie: więcej mnie zachwyca krzyż Twój, ogołocony zupełnie ze wszystkiego. Więc umiłowanie krzyża, kontemplacja krzyża i podejmowanie cierpień związanych czy to z pracą, czy z prześladowaniami ze strony dewotek, przyjmowanych jako partycypacja w krzyżu Chrystusa. To jest bardzo, bardzo dominujący wątek. Niemniej ważny wątek dzieciństwa względem Matki Bożej, dziecięcej postawy wobec Maryi, z tym, że maryjność, która jest też bardzo dominującym wątkiem treściowym jej doświadczenia mistycznego, u Rozalii Celak ma ukierunkowanie chrystocentryczne, czego przykładem są na przykład są nagłówki notatek, na przykład: wszystko dla Ciebie, Najświętsze Serce Jezusa, przez niepokalane serce Maryi, Twojej i naszej Matki. Bardzo wyraźne to ukierunkowanie na Chrystusa. Albo inne zdanie: dlatego tak mało ludzie znają Pana Jezusa, że nie pytają o to Najświętszej Maryi Panny. Kto o to pyta i prosi Maryję, ten poznaje Jezusa. Nie jest to jakiś mariocentryzm, lecz chrystocentryzm. W Maryi Rozalia widzi przede wszystkim ideał ukrycia, który ona bardzo sobie ceni. I kolejną cechą, dość typową dla jej mistyki, to jest właśnie ta idea maleńkości, która, jak wspomniałem na początku, jest echem duchowości świętej Teresy z Lizie, a więc jakimś rodzajem zapożyczenia. Ta idea maleńkości, można by, nawet zaryzykowałbym tezę, że to jest jakaś kwintesencja jej mistyki. Między innymi takie zdanie: na maleńkiej drodze jest ustawiczna ekstaza krzyża i wyniszczenie się z zupełnym zapomnieniem siebie i ogołoceniem ze wszystkiego. To jest takie zdanie, które, no, nawet myślałem, że można byłoby potraktować jako rodzaj motta dla scharakteryzowania jej mistyki. Na maleńkiej drodze ustawiczna ekstaza krzyża i wyniszczenia z zupełnym zapomnieniem siebie i z ogołoceniem wszystkiego. Jak wiemy, też w jej przeżyciu mistycznym wiele miejsca zajmuje dogmat obcowania świętych, zwłaszcza niektórych świętych, jak obydwie Teresy, czy święty Józef też się pojawia. Jakie wnioski się nasuwają z tej bardzo pobieżnie scharakteryzowanej mistyki, normalnej katolickiej mistyki, jaką znajdujemy u Rozalii Celak? To, co mnie się narzuca, jakie mam odczucie, poddaję to pod dyskusję. Otóż orędzie intronizacji u Rozalii Celak, podobnie jak orędzie miłosierdzia u świętej Faustyny, to tak zwany apostolski element doświadczenia mistycznego. Bo pamiętajmy, że mistyk, jednocząc się z Chrystusem, miłuje Chrystusa i miłuje Jego Kościół. Mistyk nie może nie miłować Kościoła, skoro miłuje Chrystusa. Jednocząc się z Chrystusem, całkowicie poświęca się Kościołowi. I cokolwiek czyni dla Kościoła, to wynika z jego zjednoczenia z Chrystusem. W tym sensie widziałbym to orędzie intronizacji jako rezultat jej przeżycia mistycznego, jako pewną projekcję osobistych przeżyć mistycznych na życie Kościoła. Więc to jest ten element apostolski, w tym sensie takim efektywnym, a nie tylko efekciarskim. Przesadą byłoby jednak moim zdaniem twierdzić, jak to już powiedziałem przy innej okazji, że ta intronizacja serca Jezusa to najważniejszy rys jej mistyki. Moim zdaniem jest to element jakoś drugorzędny, pojawiający się od czasu do czasu, nie z taką częstotliwością, nie z taką determinacją, jak to mamy w przypadku Faustyny, gdzie idea miłosierdzia jest takim motywem nieodłącznym od każdego jej doświadczenia mistycznego. U Rozalii to się pojawia od czasu do czasu. Nie wolno mylić doświadczenia mistycznego z doświadczeniem prorockim. Rozalia Celak jest mistyczką, natomiast nie jest prorokiem. Ona siebie tak nie widzi. A gdybyśmy eksponowali ideę intronizacji jako zasadniczy cel jej życia, no to byśmy robili z niej proroka, podczas gdy ona jest tylko mistykiem. Pod datą 29 listopada 1943 roku, czyli na kilka miesięcy przed śmiercią, pisze: jedynym i największym mym pragnieniem jest to, by Pan Bóg był coraz bardziej poznany i umiłowany. W pierwszym rzędzie przez nas, a potem przez wszystkie dusze, które się znajdują na całej kuli ziemskiej. Więc jedynym, największym mym pragnieniem jest to, by Pan Bóg był coraz lepiej poznany i miłowany. To jest właściwe pragnienie każdego mistyka. W jaki to się sposób dokona, w jakiej postaci, pod jakim hasłem, sprawa wtórna. W tym sensie ośmielam się powiedzieć, że idea intronizacji nie jest najważniejszym elementem jej duchowości, jej mistyki. I ostatnie zdanie. To orędzie intronizacji, oderwane od szerszego kontekstu jej życia i wyrwane z osobistego zjednoczenia z Chrystusem, z jej mistyki, z doświadczeniem boskiego serca, łatwo się może stać i de facto stało się przedmiotem ideologicznej manipulacji. Jak chociażby fakt stawiania pomników Chrystusa Króla tylko dlatego, że ona miała wizję takiego pomnika na krakowskim rynku. No ale to tam nie ma czegoś takiego, że stawiajcie podobne pomniki. To już jest nadinterpretacja tej wizji, która jest tylko jednym z wielu elementów i to, jak powiedziałem, elementem wtórnym w stosunku do doświadczenia mistycznego. To ideologizacja i manipulacja ideologiczna idei intronizacji Chrystusa byłaby tym bardziej niezrozumiała i wręcz naganna, że mistyka Rozalii Celak, poza tym, że została dobrze udokumentowana, zwłaszcza w ostatnim okresie jej życia, jest po prostu zwyczajna. Jeśli można mówić tak, że życie mistyczne jest zwyczajne, bo ono należy do naturalnego rozwoju życia duchowego. A więc nie można tutaj w ten sposób traktować tej idei jako czegoś nadzwyczajnego, czegoś, co się pojawia nagle, w sposób wyjątkowy. Po to żyła Rozalia, aby nam objawić ideę intronizacji. Ja to widzę raczej jako element jej doświadczenia mistycznego, jako rodzaj implikacji, jaka płynie z jej mistyki dla dobra Kościoła.